Błogosławiony Jan Paweł II, ogłaszając świętą Brygidę Szwedzką, świętą Katarzynę ze Sieny i świętą Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy, napisał, że chrześcijanie mają obowiązek wnosić właściwy sobie wkład w budowę Europy, który będzie tym cenniejszy i skuteczniejszy, im bardziej oni sami będą zdolni do odnowy w świetle Ewangelii. Staną się w ten sposób kontynuatorami długiej historii świętości, która objęła różne regiony Europy w ciągu minionych 2000 lat i której najwybitniejsi tylko przedstawiciele zostali oficjalnie uznani za świętych i postawieni za wzór wszystkim. Takimi wzorami świętości są wspomniane trzy wybitne kobiety, a wśród nich święta Teresa Benedykta od Krzyża, znana w świecie jako Edyta Stein. Wszystkie one, jak pisze Jan Paweł II, wyróżniły się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu. Natomiast odnośnie do naszej świętej karmelitanki papież podkreślił, że przerzuciła ona jak gdyby most między swoim żydowskim pochodzeniem a wiarą w Chrystusa, prowadząc z niezawodną intuicją dialog ze współczesną myślą filozoficzną, a na koniec stając się przez męczeństwo w obliczu straszliwej hańby Shoah rzeczniczką racji Boga i człowieka. Stała się w ten sposób symbolem przemian dokonujących się w człowieku, kulturze i religii, w których kryje się sam zarodek tragedii i nadziei kontynentu europejskiego. Jako współpatronka Europy święta Edyta Stein została dana współczesnym mieszkańcom Starego Kontynentu za wzór poszukiwania prawdy o Bogu i o człowieku. Historia jej życia, praca naukowa, a zwłaszcza męczeńska śmierć w Oświęcimiu Brzezińce dokładnie przed 70 laty, jasno pokazują, że jedynie efektywną drogą do ostatecznej prawdy jest krzyż Chrystusa. Wydaje się zatem, że to przesłanie ma szczególne znaczenie dla współczesnej Europy, która, jak zauważył Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa, jest trawiona chorobą horyzontalizmu, polegającą na utracie nadziei wskutek drastycznego zredukowania całej egzystencji do wymiaru doczesnego. Jeśli do tej choroby doda się niemal wszechobecną ideologię postmodernistycznego relatywizmu, to jasnym się staje, że poszukiwanie prawdy pisanej z dużej litery w początkach trzeciego tysiąclecia nabiera znaczenia szekspirowskiego dylematu be or not to be, być albo nie być cywilizacji euroatlantyckiej. Dlatego też przedmiotem podjętej tu refleksji jest prześledzenie drogi do prawdy, jaką przebyła święta karmelitanka od dzieciństwa przez pracę naukową aż do męczeństwa. Na tej drodze do prawdy można wyznaczyć trzy zasadnicze etapy lub też wymiary jej życia, które określamy łacińskimi słowami ratio, fides i caritas, rozum, wiara i miłość. Odpowiednio do tego rysują się trzy kwestie do omówienia, mianowicie intelektualne poszukiwanie prawdy, zawierzenie prawdzie i umiłowanie krzyża. Pierwszym źródłem wiedzy o świecie i człowieku dla Edyty był jej rodzinny dom i szkoła. Na formowanie takiej postawy dociekliwości w zakresie poznania od pierwszych lat ogromny wpływ miała jej matka, a potem szkoła, która, jak wiemy, nie będę tu omawiał w detalach jej biografii, jak wiemy, Edyta nie była zadowolona ze swej szkoły. Przyszedł taki czas, kiedy jako nastolatka edukację szkolną po prostu przerwała, bo szkoła nie dawała jej satysfakcji poznawczej. Mniej więcej półtora roku nie uczęszczała do szkoły, ale tego czasu nie zmarnowała, bowiem bardzo dużo czytała w tym czasie i kiedy wróciła do gimnazjum, zadziwiała swoich nauczycieli niezwykłą samodzielnością i odwagą myślenia, czym przerastała swoje rówieśniczki. Potem podjęła studia w filozofię, znowu chcąc w ten sposób znaleźć odpowiedź na egzystencjalne pytania, które ją dręczyły. Przez pierwsze 4 semestry swoich studiów na Uniwersytecie Wrocławskim swoją uwagę skierowała ku psychologii, wtedy bardzo modnej, jako stosunkowo młodej, zaledwie od niespełna 50 lat dyscypliny akademickiej, ale nie znalazłszy w psychologii zadowalającej odpowiedzi, zwróciła się ku fenomenologii. Rozczarowanie psychologią, która zdaniem Edyty w owym czasie tkwiła jeszcze w powijakach i brak jej było koniecznego fundamentu w postaci jasnych pojęć, to słowa Edyty, nasiliło się, gdy wpadły jej w ręce pisma Edmunda Husserla, założyciela szkoły fenomenologicznej. Zachwycona jego precyzją pojęć i tym właśnie drążeniem rzeczywistości w poszukiwaniu prawdy, przeniosła się z Wrocławia do Getyngi, aby tam słuchać wykładów Edmunda Husserla. Nie znaczy to, że była zupełnie bezkrytyczna wobec jego poglądów. Na seminarium, jak świadczą o tym także jej wspomnienia, była bardzo dociekliwa i nierzadko dochodziło do też bardzo takich zaangażowanych dyskusji ze swoim mistrzem. Edytę interesowało zagadnienie wczucia, tak ona to określa, którego jej mistrz Husserl nie podejmował. Właśnie drążąc temat wczucia, chciała dotrzeć do sedna zagadnienia, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek w ogóle. Przy okazji tych dociekań zdała sobie sprawę z tego, że nie samo czytanie książek prowadzi do prawdy, ale dążenie do jasności poglądu. Odnośnie do tego napisała: poszukiwanie jasności męczyło mnie teraz bardzo i nie dawało spokoju we dnie i w nocy. Przestałam sypiać i ta bezsenność miała trwać przez wiele lat. Niebawem wpadła w zwątpienie i niechęć do życia. Z tego stanu wyrwały ją rozmowy z Adolfem Reinachem, prywatnym docentem z Getyngi, który zachęcił ją do sfinalizowania doktoratu. Teoria wczucia, ściśle związana z teorią osoby ludzkiej, bardzo leżała Edycie na sercu. Za pomocą tej teorii próbowała odsłonić najgłębszą prawdę o człowieku. Szybko zdała sobie sprawę, że z tajemnicą człowieka nierozdzielnie związana jest tajemnica Boga. A zatem intelektualne poszukiwanie prawdy, zwłaszcza przy zastosowaniu metody fenomenologicznej, doprowadziło Edytę Stein do odkrycia prawdy objawionej. Nie wchodząc w dobrze znane szczegóły biograficzne świętej, można powiedzieć, że przyjęcie wiary chrześcijańskiej, dzięki czemu dokonało się bardzo osobiste zawierzenie prawdzie, jaką jest Chrystus, otwarło przed nią nowe horyzonty poznawcze. Znalazło to wyraz w jej dalszej pracy naukowej i dydaktycznej. Pozostała niezmiennie konsekwentna w dzieleniu się odkrytą i przyjętą prawdą o Chrystusie Odkupicielu, którego od chwili chrztu poprzez Karmel aż do męczeństwa pozostała autentycznym świadkiem. Wysoki poziom filozoficznych dociekań i głęboka żywa wiara, lub mówiąc językiem Jana Pawła II, rozum i wiara w życiu Edyty Stein były tymi dwoma skrzydłami, które pozwoliły jej unieść się w mistycznym zjednoczeniu, aby odnaleźć Chrystusa jako pełnię prawdy. Drugi punkt – zawierzenie prawdzie. By lepiej zrozumieć, czym było w życiu przyszłej świętej odkrycie prawdy objawionej, trzeba zaznaczyć, że od najmłodszych lat miała ona kontakt z chrześcijaństwem. W szkole, do której chodziła, codziennie rano odprawiane było nabożeństwo. W czasie studiów we Wrocławiu przyjaźniła się z pochodzącą z rodziny protestanckiej Katarzyną Scholz. I choć razem w ramach studiów poznawały obszerne fragmenty Biblii, to wtedy nie miało to dla niej większego znaczenia. Chrześcijaństwo było dla niej obojętne, podobnie jak dla wielu współczesnych Europejczyków. Prawdziwe zainteresowanie chrześcijaństwem obudził w niej Max Scheler podczas studiów w Getynce. Dodam na marginesie, że właśnie przedmiotem zainteresowań badawczych Max Scheler był przedmiotem zainteresowań badawczych księdza Karola Wojtyły. Nauczona na wykładach Husserla, aby podchodzić do rzeczy bez uprzedzeń, słuchała Schellera z otwartym umysłem, dzięki czemu dokonywała się w niej stopniowa przemiana. Wtedy jeszcze nie zajęła się problemami wiary w sposób systematyczny, lecz, jak wspomina, zadowalała się tylko bezkrytycznym wchłanianiem w siebie impulsów płynących z otoczenia, które prawie niepostrzeżenie przekształciły ją wewnętrznie. I wtedy nastąpiły trzy momenty, które dokonały tej radykalnej zmiany, tego otwarcia się na prawdę objawioną. Jednym z tych momentów było z pozoru przypadkowe zdarzenie podczas zwiedzania Heidelbergu razem z Pauliną Reinach. Gdy weszły do katedry i pozostawały w milczeniu, patrząc na budowlę, wtedy, jak wspomina Edyta, weszła jakaś kobieta obarczona koszykiem i uklękła w jednej z ławek na krótką modlitwę. Było to dla mnie coś zupełnie nowego. Do synagog i zborów protestanckich, do których chodziłam, szło się tylko na nabożeństwo. Tu ktoś oderwał się od wiru zajęć, aby wstąpić do pustego kościoła jakby na poufną rozmowę. Nigdy tego nie zapomnę. To bardzo znamienne. Jak czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak takie gesty mogą w kimś dokonać gruntownej życiowej przemiany. Drugie wydarzenie, które głęboko zapadło w świadomość Edyty, miało miejsce podczas jednej z wędrówek po górach, wspomina ona. Pewnego razu przyjęto nas w jakimś gospodarstwie. Głębokie wrażenie zrobił na nas katolicki gospodarz, który modlił się rano z parobkami i wszystkim podawał rękę, zanim wyszli kosić. I trzecim takim wydarzeniem przełomowym w jej życiu było spotkanie z Anną Reinach po śmierci na froncie jej męża Adolfa Reinacha. Trzeba nadmienić, że Reinachowie rok wcześniej przyjęli chrzest w jednej ze wspólnot protestanckich. Żywa wiara Anny Reinach pozwoliła Edycie głębiej poznać chrześcijaństwo, więc jej podejście do śmierci dla Edyty było czymś zupełnie nowym. Był to zaledwie początek procesu dojrzewania do przyjęcia prawdy o Chrystusie i Jego dziele zbawczym dokonanym na krzyżu. Zanim przyjęła chrzest święty 1 stycznia 1922 roku, Edyta przystąpiła do gruntownego studium Ewangelii uzupełnionego lekturą dzieł wielkich świętych. Szczególne znaczenie w tym procesie odegrała biografia świętej Teresy od Jezusa. Jej lektura miała miejsce podczas letniej nocy 1921 roku spędzonej w domu przyjaciółki Konrad Martius w Bergzarben. Jeden z biografów zanotował jej wspomnienie na ten temat. Cytuję. Sięgnęłam do biblioteki po jakąś książkę, na chybił trafił. Wyciągnęłam pokaźny tom. Nosił tytuł Życie świętej Teresy od Jezusa napisane przez nią samą. Zaczęłam czytać. Lektura urzekła mnie. Czytałam jednym tchem aż do końca. Gdy ją zamknęłam, powiedziałam sobie, to jest prawda. To wydarzenie, z którego wyszła z decyzją o przyjęciu chrztu, biografowie komentują jako moment szczególnego działania łaski Bożej. W autobiografii karmelitańskiej mistyczki Edyta Stein, jak pisze, odnalazła fenomen miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga oraz fenomen możliwości zjednoczenia duszy ludzkiej z Bogiem. Jej słowa, to jest prawda, to, jak zaznacza siostra Immaculata Adamska, okrzyk radości z odkrycia prawdy przeżywanej, realizowanej w czynach, stopionej w jeden akt poznania miłości i czynu. To była prawda serca żyjącego w przyjaźni z Bogiem. Odkrycie przez Edytę Stein obecności i działania osobowej prawdy w życiu reformatorki Karmelu miało nie tyle charakter poznawczy na drodze analizy fenomenologicznej, do czego była przyzwyczajona. co przede wszystkim miało charakter komunijny, czego potwierdzeniem było pragnienie przyjęcia chrztu. Edyta Stein w świętej Teresie z Awila odkryła bowiem kogoś, kto wszedł w komunię z tym, który powiedział o sobie, że jest prawdą. W reformatorce Karmelu nasza święta znalazła wzór przylgnięcia do prawdy i powierzenia się owej prawdzie. Pociągnięta odkryciem prawdy objawionej, niemiecka uczona postanowiła dalej ją zgłębiać, przede wszystkim podejmując różne prace badawcze. Rozczytywała się w pismach świętego Jana od Krzyża, które polecała nawet Romanowi Ingardenowi. Oprócz tego podjęła się tłumaczenia dziełka kardynała Newmana o idei uniwersytetu. W pewnym sensie kardynał Newman stał się jej pierwszym duchowym przewodnikiem na drodze do dojrzałej wiary, podobnie jak święty Tomasz, którego Quaestiones disputatae de veritate, też właśnie dzieło o prawdzie, tłumacząc, zaopatrzyła w interesujący komentarz. Kolejnym krokiem, wielkim krokiem na drodze do prawdy objawionej, była ponowna redakcja niedoszłej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Akt i możność, jakiej święta Teresa Benedykta od Krzyża podjęła się, będąc już w Karmelu. Nie omawiam tego dzieła, ono później ukazało się pod tytułem Byt skończony, a byt wieczny. Dzieło to prowadzi do wniosku, że całą prawdę o istocie bytu można uchwycić jedynie w oglądzie mistycznym, do którego poznanie intelektualne jest przygotowaniem. Zdaniem Edyty, aby dotrzeć do prawdy, którą jest Bóg sam w sobie, potrzeba dwóch źródeł poznania – naturalnego rozumu i światła objawienia. To dzieło Byt skończony, a byt wieczny jest świadectwem intelektualnej dojrzałości Edyty Stein i zarazem świadectwem jej dojrzewającej wiary. Pokazuje zarazem, jak głęboko wnikała w prawdy poznane dzięki światłu objawienia. Jeszcze bardziej o jej przylgnięciu do prawdy objawionej świadczy kolejne dzieło pod tytułem Wiedza Krzyża. Ten komentarz do pism świętego Jana od Krzyża, choć jak wiemy nie został dokończony na skutek aresztowania i męczeńskiej śmierci, to jednak jest najdojrzalszym dziełem niemieckiej karmelitanki, w którym zdaniem biografów opisała ona własną mistyczną drogę do odkrycia boskiej prawdy i zawierzenia się tej prawdzie. Z przywołanych tylko tytułem przykładu kilku faktów widać, że w życiu świętej Teresy Benedykty od Krzyża poszukiwanie prawdy nie ograniczało się do intelektualnego oglądu za pomocą metody fenomenologicznej, lecz stało się głównym imperatywem jej życia. Stosując pewien skrót myślowy, można powiedzieć, że dla świętej prawda nierozdzielnie wiąże się z miłością, zaś miłość w pełni objawia się w tajemnicy krzyża. I w ten sposób dochodzimy do trzeciej części tej refleksji, mianowicie umiłowanie krzyża owocem prawdy. U podstaw wszelkich decyzji i działań świętej Edyty Stein była wierność odkrywanej prawdzie naturalnej i nadprzyrodzonej. Kulminacją tej życiowej zasady była gotowość na ofiarę z życia, z miłości do Chrystusa i do Kościoła, jak również własnego narodu. Niemal od początku życia wiarą chrześcijańską towarzyszyła jej myśl o krzyżu jako kwintesencji prawdy o Bogu i o człowieku. Według niej w krzyżu Chrystusa te dwa wymiary prawdy o Bogu i o człowieku nie tylko krzyżują się, ale ściśle się przenikają i warunkują. Nasza święta, konsekwentna w odkrywaniu prawdy, w krzyżu widziała najgłębszy sens swego chrześcijańskiego i karmelitańskiego powołania. We wspomnianym dziele Wiedza Krzyża Siostra Teresa Benedykta stwierdziła, że jeśli się chce uczestniczyć w życiu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przejść przez śmierć krzyżową, podobnie jak On ukrzyżować własną naturę poprzez umartwienie i zaparcie się siebie oraz wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg je ześle czy dopuści. Po wstąpieniu do Karmelu postrzegała siebie jako oblubienicę baranka. Z tej racji w dziełku pod tytułem Gody baranka napisała: kto chce barankowi być poślubiony, musi dać się wraz z nim przybić do krzyża. A zatem oblubienica baranka to ta, która daje się przybić z nim do krzyża. Identyfikacja z Chrystusem ukrzyżowanym, czyli krucyfikacja, jako konsekwencja odkrycia prawdy dokonuje się zdaniem Edyty w dwojaki sposób – przez cierpienie i przez śmierć. Ukrzyżowanie przez cierpienie polega na przechodzeniu, jak pisze, przez ogniową próbę jawnych i ukrytych walk codziennego życia, co w przypadku życia w klauzurze oznacza wypełnianie swoich obowiązków zakonnych, które ona porównuje do gwoździ. Zakonnica, a zwłaszcza karmelitanka, im ochotniej rozciągnie się na krzyżu i wytrzyma ciosy młota, tym głębiej doświadczy rzeczywistości zjednoczenia z ukrzyżowanym. W ten sposób ukrzyżowanie zmieni mu się na gody. Powyższe stwierdzenia nie są czystą teorią, lecz podzieleniem się własnym doświadczeniem duchowym, którego wyznacznikiem było jej imię zakonne z predykatem od krzyża. Siostra Teresa Benedykta od krzyża. Odkrycie prawdy o Chrystusie i przylgnięcie do Jego krzyża Edyta Stein traktowała jako ekspiację za swój naród i wkład w dzieło pojednania chrześcijan i Żydów, tak często podkreślane w ostatnim czasie w kontekście zjednoczonej Europy. Z tej racji Edyta chętnie porównywała się do biblijnej królowej Estery. Na werytatywno-pasyjno-ekspiacyjny rys życia duchowego świętej Teresy Benedykty od krzyża, zaledwie tylko zarysowany przed chwilą, zwrócił uwagę błogosławiony Jan Paweł II zarówno w homilii przy okazji beatyfikacji, jaka miała miejsce w Kolonii 1 maja 1987 roku, jak i w homilii kanonizacyjnej w Rzymie 11 października 1998 roku, a następnie w cytowanym na początku motu proprio ogłaszającym ją współpatronką Europy. Przy okazji beatyfikacji papież streścił jej życie prostym zdaniem: zjednoczona z ukrzyżowanym Panem dała swe życie za prawdziwy pokój i za naród. Nieco dalej, podkreślając, że Edyta Stein zginęła w obozie zagłady w Auschwitz jako córka swego udręczonego narodu, przywołał opis ostatnich dni jej życia, zwłaszcza fakt, że opuszczając klasztor, Edyta wzięła za rękę swą siostrę, która przebywała też z nią w klasztorze, i powiedziała do niej: chodź, idziemy za nasz naród. Następnie papież dodał, że dzięki mocy płynącej z naśladowania Chrystusa, naśladowania pełnego gotowości do ofiary, nawet w swej pozornej niemocy, widziała jeszcze jeden sposób wyświadczenia ostatniej przysługi swemu narodowi. A nawiązując do jej zakonnego imienia, siostra Teresa Benedykta od krzyża, które oznacza pobłogosławiona przez krzyż, Jan Paweł II zaznaczył, że cała droga życiowa Edyty Stein naznaczona była niestrudzonym poszukiwaniem prawdy i rozświetlona błogosławieństwem Chrystusowego krzyża. Odkrycie prawdy o Chrystusie pozwoliło jej zrozumieć, że Jego krzyż wpisany jest również w dzieje jej narodu. Dlatego pragnęła wziąć na siebie Chrystusowy krzyż w intencji Żydów. Jak mówił papież, przyjęcie chrztu w żadnym wypadku nie oznaczało dla Edyty zerwania więzów z narodem żydowskim. Przeciwnie, mówi o tym sama. Zarzuciłam praktykowanie mej religii żydowskiej w wieku lat 14 i poczułam się znowu Żydówką dopiero po moim powrocie do Boga. Pozostała zawsze świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz także poprzez więzy krwi. Jan Paweł II trafnie zauważył, że niestrudzone poszukiwanie prawdy, które jest najbardziej charakterystyczną cechą życia naszej świętej, ostatecznie doprowadziło ją do odkrycia tajemnicy Chrystusowego Krzyża. Ona sama zaś wyznała: pod krzyżem zrozumiałam los narodu wybranego przez Boga. Dzisiaj bowiem rozumiem dużo lepiej, co znaczy być oblubienicą Chrystusa w znaku krzyża. Ponieważ jednak jest to tajemnica, sam rozum nigdy nie zdoła jej pojąć. Komentując te słowa, Jan Paweł II w cytowanej homilii kanonizacyjnej stwierdził, iż tajemnica krzyża stopniowo ogarnęła całe jej życie, a na koniec doprowadziła ją do najwyższej ofiary. Jako oblubienica ukrzyżowanego, siostra Teresa Benedykta nie tylko napisała głębokie rozważania o wiedzy krzyża, ale przeszła aż do końca szkołę krzyża. I kilka zdań podsumowania. W teologii katolickiej krzyż i cierpienie dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa zawsze rozumiany jest jako przejaw najwyższej miłości. Mówił o tym papież w cytowanej homilii, wiążąc miłość z prawdą. W kontekście zarysowanej we wstępie choroby horyzontalizmu i relatywizmu trawiących współczesne społeczeństwo europejskie, warto przypomnieć odnośne słowa błogosławionego papieża. Święta Teresa Benedykta od krzyża zrozumiała ostatecznie, że miłość Chrystusa i wolność człowieka są ze sobą splecione, ponieważ między miłością a prawdą istnieje wewnętrzna więź. Nie widziała sprzeczności między poszukiwaniem prawdy a jej wyrażaniem przez miłość. Przeciwnie, zrozumiała, że prawda i miłość wzajemnie się przywołują. W naszej epoce często utożsamia się prawdę z opinią większości. Rozpowszechnione jest też przekonanie, że należy się posługiwać prawdą nawet przeciw miłości i vice versa. Jednakże prawda i miłość potrzebują siebie nawzajem. Siostra Teresa Benedykta jest tego świadkiem. Ta męczennica z miłości, która oddała życie za przyjaciół swoich, nikomu nie pozwoliła prześcignąć się w miłości. Zarazem całym swoim jestestwem poszukiwała prawdy, o której tak pisała: żadne dzieło duchowe nie przychodzi na świat bez wielkich boleści. Jest to zawsze wyzwanie dla całego człowieka. Święta Teresa Benedykta od krzyża, kontynuuje papież, mówi nam wszystkim: nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości. I nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem. W tych słowach błogosławionego Jana Pawła II zawiera się najgłębsze przesłanie wzorczej roli świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, jako współpatronki Europy, a zarazem jednego z najpiękniejszych kwiatów karmelitańskiej szkoły duchowości. Powtórzę: nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości, i nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy. Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem.